The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, końcówka tygodnia, piątek, 19 czerwca, 171 dzień bieżącego roku. Do końca roku pozostało 195 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilińska, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 5.29, zajdzie o 20.19, dzień dzisiejszy ma 15 godzin światła dziennego. A imieniny obchodzą Romuald i Juliana. Do dzisiejszych jubilatów i solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. Składamy wiązankę najładniejszych wiosennych kwiatów Państwu, którzy mają dziś swoje święto. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, 82 stopnie maksymalna w dniu dzisiejszym, 85 jutro i 85 pojutrze, jednak 50% o szanse na opady deszczu. Miejmy nadzieję, że będzie inaczej. A powiedzenie na dzień dzisiejszy: szanuj szczęście, bo jest tylko wypożyczone.
Patrzę w dół, to chyba jest mój dom. Pozorny ruch, ulica pustych słów. Jeszcze czas, zatrzymam te parę chwil. Tak jak zawsze, gdy znowu chce się żyć. Daj mi jeszcze złudzeń cień, nim usłyszę znów twój szept, złudzenia cień. Ostatnie tchnienie, ostatni serca takt, ostatnie słowo, ostatni dłonią znak. Znika świat, on niedawno wszystkim był. Trzymam się, lecz powoli braknie sił. Daj mi jeszcze złudzeń cień, nim usłyszę znów twój szept, złudzenia cień. Co zrobisz, gdy odejdę? Zrobisz, gdy nie będzie nas? Czy komuś podasz rękę i może cofniesz czas? Cofniesz czas. Zamykam drzwi, zniknę dzisiaj stąd. Zostawiam przestrzeń, którą życiem tutaj zwą. Może tam łaskawszy będzie dla mnie los. Idę sam, lecz słyszę wciąż twój głos. Daj mi jeszcze złudzeń cień, nim usłyszę znów twój szept, złudzenia cień. Co zrobisz, gdy odejdę? Co zrobisz, gdy nie będzie nas? Czy podasz kogoś? tak cofniesz czas.
Cofniesz czas.
O, tak cofniesz czas.
Cofniesz czas.
Cofniesz czas.
I cofniesz czas.
Czy komuś podasz rękę?
Teksasy i Wojciech Cugowski, Może cofniesz czas. To tytuł utworu, który słyszeliśmy przed chwilą. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,96 zł, natomiast złoto w górę, jak również ropa. Złoto 1744,55 dolara, ropa 42,58 dolara. W stosunku do dnia wczorajszego podwyżka wyniosła aż 3%. A teraz nasze kalendarium. Rok 1623 urodził się Blaise Pascal, francuski filozof, matematyk, fizyk i publicysta, uważany powszechnie za następcę Kartezjusza. Był obrońcą jansenizmu i idei świętego Augusta, krytykiem moralności jezuickiej. Jako naukowiec badał zjawiska dotyczące ciśnienia atmosferycznego i hydrostatyki. Był współtwórcą rachunku prawdopodobieństwa, twórcą zasady indukcji matematycznej. Rok 1669. Królem Polski został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki, który nie posiadał talentu politycznego i nie był przygotowany do rządzenia państwem. W 1972 roku w Buczaczu Wiśniowiecki zawarł upokarzający dla Rzeczpospolitej traktat z Turcją. Rok 1917. Brytyjska Izba Gmin przyznała prawo głosu kobietom, które ukończyły 30 rok życia. Rok 1932. Na zawodach w Antwerpii słynny polski biegacz Janusz Kusociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów, pokonując ten dystans w 8 minut i 18,8 sekundy. Rok 1933. Urodził się Janusz Sidło, lekkoatleta, wicemistrz olimpijski, rekordzista świata z 1956 roku. Pierwszy Polak, który rzucił oszczepem na odległość ponad 80 metrów. Zmarł w 60 lat później. Rok 1947. W Rzymie ukazał się pierwszy numer emigracyjnego miesięcznika Kultura, później wydawanego w Paryżu, redagowanego przez Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Poruszano w nim tematykę polityczno-społeczną, zajmowano się kulturą polską i obcą. Rok 1953. W amerykańskim więzieniu Sing Sing stracono na krześle elektrycznym Ethel i Juliusza Rosenbergów, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego i wykradzenia tajemnicy budowy bomby atomowej. Rok 1961. Kuwejt, który od 1914 roku był brytyjskim protektoratem, proklamował niepodległość po podpisaniu umowy z Wielką Brytanią. Rok 1963. W Opolu odbył się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki, którego laureatami byli Ewa Demarczyk i Bogdan Łazuka. Rok 1994. Zmarł Tadeusz Kondrat, ojciec aktora Marka Kondrata, aktor teatralny i filmowy. Występował w Kabarecie Szpak, grał w filmach Przygoda na Mariensztacie, Zemsta, Zawiłości Uczuć, Sanatorium pod Klepsydrą. I w roku 2006 zmarł Marek Górnisiewicz, grafik, rysownik komiksowy, autor okładek do książek Zew Krabów, Król bez miarów. Debiutował w latach 80. czarno-białym komiksem Fantazja na fujarkę.
Zapraszamy do reklamy.
Jak sprawa musi być wygrana, zadzwoń do najlepszej polskiej kancelarii w Filadelfii. Nazywam się Dominik Rostocki, jestem polskim prawnikiem specjalizującym się w sprawach powypadkowych, gdzie jak nie wygramy, nic nie płacisz. Nasza kancelaria bierze najpoważniejsze sprawy i wygrywamy. Jesteśmy kancelarią wyróżnioną w środowisku prawniczym i przez magazyn Super Lawyers jako schodząca gwiazda. Jeżeli potrzebujesz prawnika, który będzie walczył dla Ciebie, zadzwoń po bezpłatną konsultację 215-575-7624 lub na internecie rostocki.com.
Polska dentystka dr Ewa Matczak zaprasza do swego gabinetu przy 3084 Aramingo Avenue w Filadelfii, oferując wszechstronną opiekę dla całej rodziny. Leczenie kanałowe, chirurgia szczękowa, leczenie paradontozy, korony, mostki, protezy bezklamrowe, wybielanie zębów i tak dalej. To tylko niektóre z usług oferowanych przez dr Ewę Matczak, doskonałą dentystkę z wieloletnim doświadczeniem. By umówić wizytę, proszę dzwonić pod numer 215 739 2787. Jeszcze raz numer telefonu 215 739 2787. Gabinet dentystyczny dr Matczak to miejsce, gdzie pacjentowi zawsze towarzyszy uśmiech ładnego i sympatycznego personelu.
Doktor Ewa Matczak ma drugi gabinet pod adresem 4250 ulica Richmond w dzielnicy Briceburg, tuż obok zjazdu z Betsy Ross Bridge. Przyjmuje tam we wtorki i w piątki. I by umówić wizytę, proszę dzwonić pod numer 215-533-2787. Jeszcze raz numer telefonu 215-533-2787.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Są 352 nowe przypadki koronawirusa i 18 kolejnych ofiar. To najnowsze dane o epidemii, które podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków, 91, odnotowano na Śląsku. To spływające wyniki badań górników. Kopalnie to ogniska koronawirusa. Jak zapewnia minister zdrowia, są już opanowane. Jednak akcja testowania nie kończy się, podkreśla Łukasz Szumowski.
Będziemy nadal prowadzili taką już bardziej wybiórczą badanie po to, żeby górnicy, którzy wrócą do pracy, czuli się bezpiecznie. Żeby wiedzieli, że nie jest tak, że za chwilę ponownie będziemy mieli sytuację trudną w kopalniach.
A na kwarantannę został skierowany Zarząd Województwa Śląskiego. Wicemarszałek został zakażony koronawirusem. Badaniu poddane zostały także osoby z nim współpracujące. Ich wyniki są ujemne. Testy zostaną powtórzone w przyszłym tygodniu. A z powodu dużej liczby zakażeń i osób przebywających w kwarantannie w kilku gminach na Śląsku, w Łódzkim i w Wielkopolsce, wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Swoje rekomendacje w tej sprawie minister zdrowia przekaże Państwowej Komisji Wyborczej po południu. W aktualnościach teraz Sejm, który niebawem rozpoczyna posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem polskiego bonu turystycznego. To 500 zł na każde dziecko przeznaczone na wypoczynek na terenie Polski. Przy Wiejskiej jest Karol Darmoros. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz proszę, kiedy to rozwiązanie może wejść w życie?
Prezydent Andrzej Duda chce, by stało się to jak najszybciej, tak żeby z bonu można było skorzystać jeszcze w te wakacje. Rozwiązanie przewidziano dla rodzin z dziećmi, a czas na wykorzystanie bonu mija 31 marca 2022. roku. Prezydencki minister Paweł Mucha liczy na sprawne prace zarówno Sejmu, jak i Senatu.
Jestem przekonany, że te prace w obu izbach będą postępowały sprawnie, dlatego że to jest rozwiązanie prawne oczekiwane przez sektor turystyczny, ale także narzędzie wsparcia polskich rodzin i chciałbym, żeby te przepisy jak najszybciej obowiązywały.
Plan zakłada przyjęcie projektu przez Sejm jeszcze dziś, ale poprawki do ustawy i wnikliwe prace w Senacie zapowiada Koalicja Obywatelska. Jej propozycja to czek turystyczny 500 zł dla wszystkich. Koszt propozycji prezydenta to blisko 4 miliardy złotych, 18 miliardów to wydatek na pomysł PO.
Sejm, Karol Darmoros, dziękuję za relację. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje do samorządów o sprawne rozpatrywanie wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. W większości miast wojewódzkich urzędy robią to na bieżąco. Wyjątkiem są Warszawa i Poznań. W tych miastach do tej pory rozpatrzono niespełna 60% wniosków, a powodów do opóźnień być nie powinno, bo jak mówiła w TVP Info minister Marlena Maląg, urzędy dostają pieniądze na wypłatę świadczeń i na obsługę wniosków.
88 miliardów złotych zostało przekazanych dla firm na ochronę miejsc pracy. Różnymi różnymi instrumentami, ale na obsługę jednego wniosku przekazujemy 25 zł.
Minister dodała, że kolejnym etapem wsparcia dla polskich firm będą inwestycje publiczne. Mają pomóc w odmrażaniu gospodarki po epidemii koronawirusa. Powalone drzewa, złamane gałęzie i podtopione piwnice. Wczoraj strażacy byli wzywani do usuwania skutków burz w całym kraju ponad 2200 razy. Jedna osoba zginęła, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.
W Zgierzu przy jednej z posesji w zalanej piwnicy strażacy odnaleźli człowieka bez oznak życia. Mimo wysiłków ratowników nie udało się tej osoby uratować.
Najwięcej zgłoszeń strażacy mieli na Śląsku, Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim, a dziś kolejne niebezpieczne zjawiska pogodowe. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Obowiązują prawie w całym kraju, z wyjątkiem kilku powiatów na krańcach zachodnich. Miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się nawet do 90 km na godzinę. Śledczy ustalają okoliczności tragedii w Żyżardowie. Podczas policyjnej interwencji śmiertelnie została postrzelona kobieta, która zaatakowała funkcjonariuszy. Wcześniej zaatakowała nożami mężczyznę, którego policjanci znaleźli zakrwawionego. Teraz walczy o życie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Według policjantów kobieta była agresywna i nie reagowała na żadne wezwania. Gdy rzuciła się na jednego z funkcjonariuszy, ten oddał strzał, mówi Monika Helińska z żyrardowskiej komendy policji.
Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia w Żyrardowie. W chwili obecnej będzie prowadzone postępowanie prokuratorskie.
Na miejscu jest prokurator, a sprawą zajęło się też Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji.
Wiadomości prezentował Paweł Zieliński. Papież Franciszek nie ma w planach na ten rok żadnej podróży zagranicznej, potwierdził Watykan. Oficjalnie została tylko zapowiedziana na maja, następnie odwołana pielgrzymka na Maltę. Natomiast kilka innych było rozważanych i planowanych. Pandemia koronawirusa całkowicie ograniczyła bezpośrednie kontakty papieża z wiernymi. Od marca bez ich udziału odbywają się audiencje generalne, co jest wydarzeniem bez precedensu. Dopiero od maja w papieskich mszach znów uczestniczą niewielkie grupy. Na mszy w Boże Ciało w Bazylice Świętego Piotra było 50 osób. Kiedy wybuchła pandemia, Watykan odwołał jednodniową wizytę Franciszka na Malcie 31 maja. W planach była także podróż na Cypr, którą już w listopadzie 2019 roku zapowiedział prezydent tego kraju po audiencji u papieża, wyjaśniając, że wizyta ta zbiegnie się z 60. rocznicą ustanowienia Republiki. Nieoficjalnie informowano również o możliwości udziału Franciszka w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, który miał się odbyć we wrześniu. W kwietniu Watykan ogłosił, że wydarzenie to zostało przełożone na przyszły rok. Również na wrzesień tego roku zaplanowano, jak wynika z nieoficjalnych doniesień, wielką podróż papieża do Indonezji i Papui Nowej Gwinei. Pandemia zmusiła organizatorów do zmiany tych planów, o których mówiono już w tamtejszych stolicach. Pragnieniem Franciszka było złożenie wizyty w Sudanie Południowym, już wcześniej wykreślona z planów z powodu braku warunków na miejscu. Nie wiadomo jednak, czy papież wznowi podróże w przyszłym roku. Wcześniej zdecydowano bowiem, że zapowiedziane na 2021 rok w Rzymie światowe spotkanie rodzin odbędzie się w czerwcu 2022, a Światowe Dni Młodzieży, które miały się odbyć w Lizbonie w roku 2022, zostaną zorganizowane w sierpniu 2023 roku. Najbardziej zawiedzeni są rodacy papieża, Argentyńczycy, którzy mieli nadzieję na to, że odwiedzi on w tym roku ojczyznę po raz pierwszy od swego wyboru przed 7 laty. Ostatnią podróżą Franciszka przed wybuchem pandemii była wizyta w Tajlandii i Japonii pod koniec listopada zeszłego roku. Liczba amerykańskich bezrobotnych zaskoczyła ekonomistów. Poprzedni tydzień w Stanach przyniósł 1,5 miliona wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Chociaż z tygodnia na tydzień odczyty te są coraz niższe, to jednak najnowsze dane okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań analityków. W tygodniu zakończonym 13 czerwca po zasiłek dla bezrobotnych wystąpiło 1 508 000 Amerykanów, poinformował wczoraj Departament Pracy. To tylko o 58 000 mniej niż tydzień temu, gdy zarejestrowano 1 566 000. Ekonomiści szacowali, że po zasiłki zgłosi się 1 300 000 Amerykanów. Zatem wczorajszy odczyt okazał się wyraźnie wyższy od prognoz. Jednocześnie jest to zdecydowanie mniej niż kilkanaście tygodni temu. 6,8 miliona pod koniec marca i 3 800 000 pod koniec kwietnia. Gdy do najnowszych danych dodamy statystyki z wcześniejszych tygodni naznaczonych pandemią, to otrzymamy liczbę 45 660 000 Amerykanów, którzy stracili pracę i zgłosili się po zasiłki dla bezrobotnych. Taką sytuacją w Stanach nie mieliśmy do czynienia od czasu wielkiego kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku, a nawet wtedy przyrost bezrobocia był rozłożony na wiele miesięcy i nie był tak gwałtowny. Prezydent Rosji Władimir Putin opublikował na łamach amerykańskiego magazynu The National Interest artykuł na temat II wojny światowej, w którym zarzuca politykom europejskim, a szczególnie w polskim, iż chcą zamieść pod dywan układ monachijski z 1938 roku. Związek Radziecki, Armia Czerwona, ktokolwiek by nie próbował dzisiaj dowodzić czegoś odwrotnego, wniosły główny i decydujący wkład w pokonanie nazizmu, napisał Putin w artykule opublikowanym wczoraj w wersji angielskiej w The National Interest. W języku rosyjskim tekst ma ukazać się dzisiaj na stronie internetowej Kremla. W wersji angielskiej artykułu mowa jest o 17 września 1939 roku. Dopiero wtedy, gdy stało się absolutnie jasne, że Wielka Brytania i Francja nie mają zamiaru pomóc swemu sojusznikowi, Związek Radziecki zdecydował się przesłać rankiem 17 września oddziały Armii Czerwonej na tak zwane Kresy Wschodnie, które teraz tworzą część terytoriów Białorusi, Ukrainy i Litwy, napisał Putin. Dodał następnie: w oczywisty sposób nie było alternatywy. Jak relacjonuje agencja rosyjska RIA Nowosti, Putin w artykule argumentuje, iż niesprawiedliwe jest podejście, w którym pakt Ribbentrop-Mołotow nazwany jest główną przyczyną II wojny światowej. Wszystkie główne kraje są do pewnego stopnia odpowiedzialne za ten wybuch. Wszystkie one poczyniły fatalne błędy, przekonuje prezydent Rosji. Radio Swoboda uważa, że Putin usprawiedliwił w swoim tekście aneksję krajów bałtyckich, pisząc o tym, że ZSRR realizował strategiczne wojskowe cele obronne, a wejście Litwy, Łotwy i Estonii w skład ZSRR nastąpiło za zgodą wybranych władz i było zgodne z ówczesnym prawem międzynarodowym. W artykule zatytułowanym The Real Lesson of the 75th Anniversary of World War II Putin zapewnił, że Rosja będzie stanowczo bronić opartej na faktach prawdy historycznej o II wojnie światowej. Wezwał wszystkie kraje, by przyspieszyły proces odtajnienia archiwów i zapewnił, że Rosja jest gotowa do szerokiej współpracy i wspólnych projektów badawczych z udziałem historyków. W maju Putin oskarżył kraje europejskie w związku z układem monachijskim, wypominając wówczas Polsce aneksję Zaolzia. Nie wspomniał jednak, że aneksja Zaolzia została we współczesnej Polsce publicznie potępiona. Uczynił to podczas uroczystości rocznicowych na Westerplatte we wrześniu 2009 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Jak widać, Putin ostro zabrał się do pisania historii na nowo. Dwaj Kanadyjczycy oskarżeni o szpiegostwo. Wraca sprawa Huawei. Chińscy prokuratorzy ogłosili dzisiaj, że postawili formalne zarzuty szpiegostwa w dwóm zatrzymanym pod koniec 2018 roku Kanadyjczykom, Michaelowi Kowringowi i Michaelowi Sparowi. Ich sprawa wpisała się w narastające tarcie na linii Ottawa-Pekin. Były dyplomata Kavring został oskarżony o zbieranie tajemnic państwowych i informacji wywiadowczych, a przedsiębiorca Sparow o kradzież i przekazanie tajemnic państwowych za granicę. Zarzuty postawiono im 19 czerwca. Poinformowały w osobnych komunikatach prokuratury w Pekinie i mieście Dangdong. Obaj Kanadyjczycy są w Chinach przetrzymywani od grudnia 2018 roku. Zatrzymano i wkrótce po aresztowaniu w Kanadzie wiceprezesa chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei Meng Wanzhou. Obecnie toczy się postępowanie o jej ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, gdzie grozi jej wieloletnie więzienie. Ani Pekin, ani Ottawa nie przyznały tego publicznie, ale działania przeciwko Kavringowi i Sparowi powszechnie odbierane są jako odwet za aresztowanie Meng i jako próbę wywarcia wpływu na kanadyjski wymiar sprawiedliwości w sprawie jej ekstradycji. Kanadyjskie władze określają aresztowanie swoich obywateli jako arbitralne. Obserwatorzy spodziewali się, że Chiny wkrótce postawią formalne zarzuty Kanadyjczykom, odkąd pod koniec maja sąd w Kanadzie dał zielone światło dla kontynuowania postępowania w sprawie ekstradycji Meng do Stanów Zjednoczonych. Po zatrzymaniu w 2018 roku wiceprezes Huawei przez krótki okres czasu przebywała w areszcie, ale została zwolniona za kaucją. Obecnie mieszka w swojej willi w Vancouver i nosi na nodze bransoletę elektronicznego nadzoru. Amerykańskie władze zarzucają Meng oszustwa i łamanie sankcji nałożonych na Iran. Meng nie przyznaje się do winy. Pekin wielokrotnie wzywał Ottawę do jej uwolnienia, a chińscy urzędnicy zarzucili Kanadzie współsprawstwo próbach zniszczenia Huawei przez Stany Zjednoczone. Grozili także poważnymi konsekwencjami, jeśli Meng nie zostanie zwolniona. We wtorek chińskie MSZ oświadczyło, że poprosiło władze Kanady o zbadanie sprawy szkodników wykrytych rzekomo w transporcie kanadyjskiego drewna sprowadzanego do Chin. W ubiegłym roku chińskie władze wstrzymały import nasion rzepaku od dwóch największych kanadyjskich eksporterów, uzasadniając to kwestią szkodników. Zawieszono też import kanadyjskiej wieprzowiny i wołowiny, ale później został on wznowiony.
Dalej i dalej idziemy, a było już tylu nas. Pierwszy raz zakochanych. Nie wiemy, dokąd prowadzi ta miłość, bo pierwszy raz olśnił nas. Dziś jej blask. Nie znamy wciąż tylu słów miłości tej, szukamy wciąż tylu dróg podległych jej. Miłości, która się tli nieśmiałą skrą, lecz jest silniejsza niż my, którzy wciąż dalej i dalej. Nieśmiałą skrą, lecz Choć jest silniejsza niż my, którzy wciąż
dalej. Nieśmiałą skrą, lecz jest silniejsza niż my, którzy wciąż
dalej i dalej idziemy i nigdy nie zbraknie nas.
Pierwszy raz zakochany.
Zapraszamy do reklamy.
Salon i spa BOW serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do BOW Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Zanim zaproszę państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Immunitet, który będzie czytał Krzysztof Gosztyła, chciałabym poinformować, że jutro o godzinie 10 w kościele świętego Wojciecha odbędzie się msza święta żałobna za duszę świętej pamięci Janiny Gabryszewskiej, która zmarła 19 marca 2020 roku. Rodzina serdecznie zaprasza do udziału w tej mszy świętej.
Przed 10 Chyłka miała jeszcze nadzieję, że uda się znaleźć jakiś trop. Przed 11 nie miała już złudzeń. Zaczęła liczyć na to, że Kormak w ostatniej chwili wpadnie na coś, czego mogłaby użyć, by uwiarygodnić scenariusz o porwaniu. Ostatecznie jednak wchodziła na salę obrad w Trybunale Konstytucyjnym bez niczego. Kordian szedł obok ze zwieszoną głową. Oboje ledwo rejestrowali, co się dzieje, byli skrajnie zmęczeni, a Joanna miała wrażenie, że brak alkoholu w jej organizmie doskwiera bardziej niż brak tlenu. Posiedzenie odbywało się w miejscu, gdzie rozpatrywano najgłośniejsze sprawy. Chyłka uznała, że to symptomatyczne, choć przypuszczała, że całe postępowanie nie będzie przypominało rozprawy, a wysłuchanie. Problem polegał na tym, że nie było tu człowieka, którego miano wysłuchać. Obecni byli za to dziennikarze i wręcz niepoważna liczba kamer. Mimo to nikogo nie wyproszono. Posiedzenie było otwarte dla publiczności. 14 sędziów patrzyło prosto na nią. Naprzeciwko niej siedział przedstawiciel prokuratury generalnej. Jeśli sprawa pójdzie dalej, będzie to pierwszy i ostatni raz, kiedy Chyłka go widzi. Po uchyleniu immunitetu w imieniu oskarżyciela będzie występowała krakowska prokuratur. Wyłączamy telefony? Szepnął Kordian. Nie, Kormak może w każdej chwili dać znać. Zdarzało mu się ratować ich w ostatnim momencie, ale z jakiegoś powodu Chyłka nie wierzyła, że tym razem tak będzie. Kiedy formalnie rozpoczęto procedowanie, Joanna poczuła się nieswojo. Patrząc na sędziów, miała wrażenie, że znalazła się w zupełnie nowej sytuacji. W sądach powszechnych wydawało się, że sędzia jest arbitrem. Tutaj orzekający przywodzili na myśl raczej komisję egzaminacyjną. W dodatku wyjątkowo skrupulatną, jeśli ich zmarszczone brwi i czujne spojrzenia mogły coś sugerować. Przewodniczył prezes Garłoch. Poprawił łańcuch, a potem w końcu oderwał wzrok od prawniczki. Oznajmił, czego będzie dotyczyć sprawa, po czym oddał głos Joannie. Podniosła się i oparła o blat. Nie była przygotowana. Nie miała czasu sklecić dobrego przemówienia, choć formułki, których mogłaby użyć, nieustannie kołatały się jej w głowie. Zderzały się jak cząsteczki. Nie, właściwie jak antycząsteczki, bo wzajemnie się anihilowały. Nic z tego nie wynikało i teraz, gdy potoczyła wzrokiem po sędziach, miała pustkę w głowie. 14 sędziów. Wystarczyłoby przekonała 7. Żaden z nich nie sprawiał wrażenia, jakby podjął już decyzję. Jakąkolwiek. Mieli kamienne twarze, wyglądali niczym przed rozprawą stulecia. Tymczasem całe postępowanie nie będzie trwało długo. Dziś wszystko się rozstrzygnie. Zrozumiała, że źle podeszła do sprawy. Zamiast szukać sędala, powinna była skupić się na członkach składu orzekającego, zidentyfikować tych 7, których dałoby się przekonać, sprawdzić ich bibliografię, przejrzeć artykuły, poznać stanowiska, choćby w najważniejszych sprawach. Tymczasem ona nie wiedziała o nich nic. Wysoki Trybunale, odezwała się wreszcie, wszyscy chyba widzimy, co dzieje się w mediach. Mój klient na dobrą sprawę nie poznał jeszcze podstaw tego hipotetycznego aktu oskarżenia, a już został osądzony. W moim przekonaniu od tego powinniśmy zacząć, bo to doskonale obrazuje, dlaczego immunitet jest tak istotny. Wymyśliła to na poczekaniu. Pojęcia nie miała, jak zabrzmiało, ale uznała, że od czegoś musi zacząć. Zerknęła badawczo na Kordiana. Jego wzrok zdawał się mówić, że to otwarcie dobre jak każde inne. Właściwie można powiedzieć, że sędzia Sendal jest chroniony przez konstytucję tylko formalnie, ciągnęła, czując lekki wiatr w żaglach. W rzeczywistości bowiem ataki na niego przybrały takie rozmiary, że nie sposób uznać, iż immunitet spełnia swoją funkcję. Przypomniała sobie, co mówił Buchelt i szybko się zmitygowała. Wchodziła na niebezpieczny grunt, nadinterpretując znaczenie immunitetu. Była to wszak ochrona prawna, nie mająca wiele wspólnego z tym, co wiązało się z opinią publiczną. W sądzie powszechnym mogłaby zdecydować się na taką retorykę, jednak tutaj powinna trzymać się tego, co mówiła doktryna. Odchrząknęła i wyprostowała się. Biorąc pod uwagę cały ten szum, wydaje mi się zupełnie naturalne, iż mój klient zdecydował się ukryć przed światłem kamer i fakt ten nie powinien w jakikolwiek sposób rzutować na ocenę Trybunału. Nikt z sędziów nie zaprotestował. Uznała, że osiągnęła umiarkowany sukces. Najpierw musiała pozbyć się słonia z pokoju, a była z nim z pewnością nieobecność Sebastiana. Sędzia Sendal miał pełną świadomość tego, iż będę go reprezentować. I nie istnieje przepis, który nakazywałby, żeby osobiście uczestniczył w procesie. Dorzuciła i obejrzała się przez ramię. W takiej sytuacji być może nawet powinniśmy być mu wdzięczni. Bo gdyby się tutaj stawił, rozpętałoby się prawdziwe medialne piekło. Prezes skinął lekko głową, reszta nawet się nie poruszyła. Przechodząc jednak do meritum, chciałabym podnieść, że mój klient został w sposób wręcz ordynarny oskarżony o czyn, którego nie popełnił. Świadczy o tym dobitnie fakt, że w czasie jego rzekomego popełnienia przebywał w Warszawie, nie w Krakowie. Poświadczy na tę okoliczność jego żona. A jeśli Wysoki Trybunał zechce wezwać innych świadków, także oni potwierdzą moje słowa. Właściwie miała nadzieję, że sędziowie skorzystają z przysługującego im prawa. Żaden świadek nie mógł jej zaszkodzić, wprawdzie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa każdy zeznałby, że nie pamięta, czy widział Sebastiana tamtego dnia. Ale nikt nie powiedziałby niczego na jego niekorzyść. Jedynym dowodem, na którym opiera się oskarżenie, jest obecność śladów DNA. Wiem, że nie muszę Wysokiemu Trybunałowi wspominać o tym, iż materiał można podłożyć. Nie jest to przesadnie skomplikowane i było praktykowane przez wielu przestępców, którzy chcieli zrzucić odpowiedzialność na niewinne osoby. Spojrzała oskarżycielsko na prokuratora, mając nadzieję, że konotacja oskarżyciel-przestępca zostanie przez sędziów odnotowana. Mój klient nie znał ofiary, nigdy jej nie spotkał. Nie obracał się w takim towarzystwie. Mam tutaj na myśli środowisko chuliganów i pseudokibiców. Sędzia Sendal i mężczyzna, który zginął nad Wisłą, nie mogliby spotkać się właściwie nigdzie. Nawet przez przypadek. Nie ma żadnego dowodu na to, by kiedykolwiek do tego doszło. Nabrała tchu i powiodła wzrokiem po składzie orzekającym. Któryś z tych jurystów, zanim trafił do trybunału, z pewnością zajmował się materią skarg konstytucyjnych. Może miał do czynienia z niesłusznymi oskarżeniami, prześladowaniami obywatela, godzeniem w jego wolności, prawa i swobody. Do tej osoby Chyłka powinna przede wszystkim kierować swoje słowa. To ten człowiek mógłby być jej rzecznikiem, kiedy zamkną się drzwi do pokoju obrad. A niestety nie wiedziała, kto mógłby się okazać sojusznikiem. Wszyscy wciąż sprawiali jednakowo obojętne wrażenie. No cóż, jako prawnicy mamy obowiązek poruszania się w sferze faktów, dodała. Prokuratura Generalna tymczasem formułuje spekulacje, bez poparcia w rzeczywistości. Jeśli obalimy dowód z DNA, a możemy mieć pewność, iż został podłożony, to tak naprawdę nie pozostaje nic, co przemawiałoby za uchyleniem immunitetu. Mam nadzieję, że Wysoki Trybunał będzie miał to na względzie. Dziękuję. Usiadła i poczuła ulgę. Gdyby poszło źle, Zordon z pewnością burknąłby coś, powodowany swoim wrodzonym pesymizmem. Tymczasem nie odezwał się słowem. Spojrzała na niego, a on skinął głową. Chyłka przeniosła wzrok na publiczność. Natalia siedziała w pierwszym rzędzie, gotowa w każdej chwili zająć miejsce na mównicy. Jej zeznania powinny wystarczyć, by zwolennicy uchylenia Sebastianowi immunitetu nie uzbierali większości bezwzględnej. Przedstawiciel prokuratury posłał jej szybkie, nic nie mówiące spojrzenie i podniósł się. Wysoki Trybunale Konstytucyjny, zaczął, usłyszeliśmy całkiem zgrabną przemowę, która niewątpliwie dotyka kwestii ważkich. To postępowanie nie dotyczy jednak wartościowania zdarzeń medialnych, a faktów, które odkryto po latach, faktów, które podają w wątpliwość dalszą zasadność chronienia sędziego Sendala immunitetem. Joanna uświadomiła sobie, że lekko się przygarbiła i natychmiast wyprostowała plecy. Przez moment wydawało jej się, że czuje alkohol. Na dobrą sprawę nawet się nie zdziwiła. Spodziewała się po tym dniu wszystkiego, nawet omamów węchowych. Nie przeczę, że sędzia jest wybitnym prawnikiem, świetnym jurystą, przedstawicielem nowego pokolenia i autorem znakomitych publikacji, które niegdyś cytowane będą w większości nowych opracowań. Chyłka prychnęła. Wydźwięk był oczywisty. Panie i panowie, wy macie już swoje lata, a Sebastian jest wschodzącą gwiazdą. Uważajcie, by was przedwcześnie nie przyćmiła. Tania zagrywka, która nie mogła pomóc w takim miejscu. W tym względzie nie można niczego sędziemu Sendalowi zarzucić, ciągnął oskarżyciel. Wielkie wątpliwości budzi jednak to, co wydarzyło się w Krakowie w 2008 roku. Dowód DNA nie kłamie, a powołani przez nas biegli stwierdzili jednoznacznie, iż nie jest on spreparowany. Joanna znów cicho się zaśmiała i pokręciła głową. Ustalili także, że nie mógł zostać podłożony. Mając to na względzie, trudno jest w ogóle rozważać, że sprawcą przestępstwa mógł być ktokolwiek inny. Prokurator zawiesił głos i podczas długiej pauzy spojrzał po kolei na każdego członka składu orzekającego. Nabrał tchu. Zdaję sobie sprawę, że immunitet to jedna z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Wiem, że niełatwo pozbawić go osobę, która jawi się jako krystalicznie czysta. W toku postępowania wykażę jednak, że sędzia Sendal swoją prawdziwą naturę zataił przed światem zewnętrznym, podobnie jak zabójstwo, którego dokonał. Dlatego też wnoszę o uchylenie mu immunitetu. Dziękuję. Prokurator usiadł i od razu wbił wzrok w rozłożone przed nim papiery. Kordian nachylił się do Chyłki. — Jest całkiem niezły — szepnął. — Padnie jak mucha. — Oby — mruknął Oryński. — Bo jeśli jego pewność siebie nie jest wynikiem przerośniętego ego, to ma coś w zanadrzu. — Ma DNA, ale obalimy ten dowód. Zordon, nie przejmuj się. — Nie przejmuję. — To zwykły kot, a my jesteśmy tygrysami — spojrzał na nią z ukosa. — Co znów muszę przełożyć na twoje? — On jest tylko Tonym Starkiem, a my Iron Manem — dodała. — Teraz łapiesz? Uśmiechnął się, ale natychmiast spoważniał. Prezes zapowiedział bowiem przejście do konkretów. Wszyscy zgromadzeni skupili wzrok na Natalii, gdy zajmowała miejsce dla świadka. Chyłka rozejrzała się kontrolnie, mając jeszcze nadzieję, że Sebastian w ostatniej chwili się zjawi. Nie było jednak po nim śladu. Kiedy sędzia skończył z formalnościami, przystąpiła do przesłuchania. Nie przeciągała sprawy, nie było sensu. Szybko wykazała, że w czasie, kiedy Frankiewicz został zabity, Sendal przebywał w Warszawie. Udało jej się jeszcze dorzucić zawoalowaną sugestię, że pseudokibic mógł wdać się w sprzeczkę ze zwolennikami Wisły Kraków, których w stolicy Małopolski jest na pęczki. Po tym, jak skończyła, czuła, że znajduje się na dobrej pozycji. Wiedziała doskonale, co zamierzał przeciwnik. Klucz tkwił w wykazaniu, że żony najczęściej chronią mężów i że w tym wypadku właśnie tak jest. Prokurator stał wyprostowany jak struna, sprawiając wrażenie nieco spiętego. Wbijał wzrok w Natalię. — Czy mąż kiedykolwiek podniósł na panią głos? — zapytał. Chyłka rozłożyła lekko ręce, patrząc na Garłocha. Ten jednak skupiał całą uwagę na świadku, podobnie jak pozostali członkowie TK, a raczej jak większość. Joanna dostrzegła, że Maria Kornacka przez moment jej się przyglądała. Potem przeniosła spojrzenie na Natalię. — Słucham? — zapytała żona Sendala. — Mam powtórzyć pytanie? — Nie, oczywiście, że nie. Słyszałam, tylko... No cóż, nie spodziewałam się takich akcentów. — To nie żaden akcent, a pytanie. Członkowie składu orzekającego nie kwapili się, by ponaglić świadka do udzielenia odpowiedzi. Najwyraźniej nie mieli zamiaru wchodzić w rolę sędziów sądów powszechnych. I słusznie, uznała Chyłka. Część z nich zresztą nigdy nie orzekała w innym organie niż trybunał. — Odpowie pani? — dodał oskarżyciel. Natalia skinęła głową bez przekonania. — Owszem, zdarzało nam się kłócić, ale nie częściej niż innym parom. — Czy mąż kiedykolwiek pani groził? Znów wyglądało, jakby chciała odpowiedzieć pytaniem na pytanie, ostatecznie jednak popatrzyła tylko pobłażliwie na prokuratora. — Nie, nigdy. — Czy czuła się pani kiedykolwiek zagrożona? — Zagrożona czym? — Czy podczas którejkolwiek kłótni obawiała się pani męża? — doprecyzował spokojnie prokurator. — Nie. — Czy kiedykolwiek doszło między państwem do jakiejś przepychanki, rękoczynów? — Nie, w żadnym wypadku. — I sędzia Sendal nigdy pani nie uderzył? Joanna wypuściła ze świstem powietrze, co nie uszło uwadze kilku członków TK. Oni również nie sprawiali wrażenia, jakby podobało im się to, co robił oskarżyciel. Zaczynało to przywodzić na myśl rozprawę w sądzie rodzinnym. — Nie, nigdy nie podniósł na mnie ręki. — To ciekawe. — odparł prokurator, sięgając po jedną z teczek, bo mam tutaj wyniki badań, które dowodzą, że kilka lat temu trafiła pani do szpitala Brudnowskiego z licznymi obrażeniami wskazującymi na pobicie. Natalia otworzyła usta, ale się nie odezwała. Przez moment trwała w bezruchu, a potem skierowała powoli wzrok na Chyłkę. Nie był to dobry sygnał. Spojrzenie sugerowało, że żona Sendala szuka ratunku. — Co się dzieje? — szepnął Oryński. — Nie wiem. Oskarżyciel skrzyżował ręce na piersi, raczej w mimowolnym niż wystudiowanym odruchu. Opuścił lekko głowę i popatrzył bykiem na Natalię. Ta poczerwieniała, jakby właśnie przyłapano ją na wyjątkowo wstydliwym kłamstwie. — Wysoki Trybunale Konstytucyjny, czy mógłbym podejść z dowodem do świadka? Prezes wymienił krótkie spojrzenie ze swoim zastępcą, a potem wyraził zgodę. Joanna poczuła niepokój, uświadamiając sobie, że znajduje się na nieznanym terytorium. W przeciwieństwie do rozprawy karnej, tutaj zasady były płynne. Inaczej byłoby, gdyby toczyło się postępowanie dyscyplinarne, ale to związane z uchyleniem immunitetu nie było obwarowane odpowiednimi obostrzeniami, które hamowałyby oskarżyciela. Natalia spojrzała na dokument, który prokurator przed nią położył. Czy to pani wyniki badań? Tak, ale liczne siniaki, stłuczenia, ułamany ząb, wyrecytował oskarżyciel. Wygląda na to, że odniosła pani rozliczne obrażenia. Tak. Kto je pani wyrządził?
Nie pamiętam.
Słucham? Stało się to, kiedy wracałam nocą do domu po spotkaniu ze znajomymi. Natalia spuściła wzrok. Zostałam napadnięta, ale znów spojrzała na Joannę. Tym razem Chyłka uznała, że może skorzystać z okazji. Poderwała się na równe nogi. Wysoki Trybunale, to niedorzeczne, powiedziała. Świadek jest zmuszony mówić o rzeczach, których najwyraźniej nie chciał ujawniać. Gdybyśmy procedowali nad sprawą karną, z pewnością pani Natalia powołałaby się na najmocniej. Przepraszam, wtrącił prokurator, unosząc ręce. Bardzo przepraszam. Nie miałem zamiaru wprawiać świadka w zakłopotanie ani zmuszać do wyjawiania zdarzeń z przeszłości. Joanna usiadła, przekonana, że te przeprosiny to deklaracja wycofania się z tematu. Szybko przekonała się jednak, że jest w błędzie. Tym niemniej czuję się w obowiązku, by powiedzieć, że lekarz, którego podpis widnieje pod badaniami, jest z nami na sali. I poświadczy, że zaraz po przyjęciu do szpitala pani Sendal ujawniła, iż została pobita przez męża. Chyłka zakleła w duchu.
I jeszcze na moment wracamy do wiadomości. Otóż potrzebne są zmiany. Niespokojna noc w Mińsku, setki Białorusinów na ulicach. O północy czasu lokalnego w centrum Mińska jego mieszkańcy spontanicznie kontynuują akcję solidarnościową z zatrzymanymi politykami. Policja zablokowała wjazd do centrum miasta, a ludzie stali się tam w kilkukilometrowym żywym łańcuchu. Setki Białorusinów bierze udział w antyrządowych akcjach protestacyjnych w Mińsku. Wczoraj został zatrzymany Wiktor Babaryka, jeden z najbardziej znanych opozycjonistów i kandydatów na urząd prezydenta. Więcej na ten temat Włodzimierz Pac.
Białorusini zbierali się na chodnikach przy centralnym prospekcie Niepodległości i przylegających do niego ulicach. Potrzebne nam są zmiany, postanowiłam wesprzeć protestujących. Mieszkam tu niedaleko, z moich okien słychać klaszczących ludzi i trąbiących kierowców, dlatego przyszłam na akcję protestu. Mówiła młoda mieszkanka Mińska. Na ulicach białoruskiej stolicy pojawili się milicjanci, którzy wzywali zebranych do rozejścia się oraz milicyjne samochody. Do północy czasu lokalnego funkcjonariusze nie interweniowali. Wczoraj po południu w białoruskim MSZ odbyło się spotkanie z ambasadorami w tym państw Unii Europejskiej. Białoruskie władze poinformowały na nim o przyczynach zatrzymania Wiktora Babaryki, bankiera, który uchodzi za jednego z głównych rywali urzędującego prezydenta Aleksandra Łukaszenki w zaplanowanych na 9 sierpnia wyborach prezydenckich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
Chiny zgłosiły w piątek 32 przypadki COVID-19, w tym 25 w Pekinie, gdzie na olbrzymim targu rolno-spożywczym wykryto niedawno pierwsze ognisko choroby od ponad 50 dni. Władze twierdzą, że koronawirusa znaleziony na pekińskim targu pochodzi z Europy. Łączna liczba infekcji potwierdzonych w chińskiej stolicy od zeszłego czwartku wynosi 183. Łączone jest oto z ogniskiem na targu w centrum miasta, na którym codziennie sprzedawano tysiące ton owoców, warzyw, mięsa i ryb. Służby sanitarne twierdzą, że nowe ognisko jest już pod kontrolą, a liczba nowych przypadków zaczyna się stopniowo zmniejszać. Pekin podniósł alert epidemiczny z powrotem na poziom drugi, zamknął szkoły i ograniczył mieszkańcom możliwość wyjazdu, aby nie dopuścić do drugiej fali infekcji w kraju. A oto dane z dnia dzisiejszego, jeśli chodzi oczywiście o COVID-19. Zachorowań na świecie jest 8 519 522 osoby, natomiast ofiar jest 454 522 osoby. Stany Zjednoczone 2 191 371, natomiast liczba zachorowań przekroczyła 119 tysięcy. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo rozważa możliwość wprowadzenia kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Nowego Jorku z innych amerykańskich stanów. Powód? COVID-19, który na przykład na Florydzie czy w Arizonie, gdzie przybywa ciągle zakażonych i umierających osób. Gubernator Cuomo, który doprowadził do tego, że spada liczba zachorowań w tym stanie, obawia się, że inne osoby przyjeżdżające ze Stanów mogą zarażać Nowojorczyków. I to już zdecydowanie wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jak zwykle w niedzielę o godzinie 12.30. Natomiast jutro program, który prowadzi Michael Blicharz o godzinie 11.00. Życzę Państwu przyjemnego popołudnia. Bądźcie Państwo mądrzy, nie narażajcie się na niepotrzebne niebezpieczeństwo związane z pandemią, a myślę, że wszystko będzie dobrze. Miłego wypoczynku. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.